Cóż, bardzo serdecznie witam tych, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji widzieć się wcześniej. Chwała Bogu, bardzo się cieszę, że jesteście. Kiedy słuchałem te dwie ostatnie pieśni, które wspólnie śpiewaliśmy, mówiły one bardzo dużo na temat pokoju i wolności od strachu i lęku. I przypomniałem sobie sytuację, która bardzo mnie poruszyła sprzed 2 tygodni albo 3, gdyż moja mała córeczka, jeszcze niespełna 2-letnia, uczy się właśnie mówić. Jest to naprawdę dla nas niesamowicie radosny okres. I jej pierwsze zdanie złożone, które wypowiedziała w naszej obecności, to było, kiedy próbowaliśmy ją usypiać właśnie jakieś 2-3 tygodnie temu i zacząłem zasłaniać rolety w sypialni, żeby nie było jasno i żeby łatwiej było jej zasnąć. I ona wtedy wypowiedziała zdanie: ja nie chcę ciemno, ciemno boję. Bardzo nas to wzruszyło, bo to było pierwsze tak skomplikowane zdanie, które zostało wypowiedziane przez nią. Natomiast dało mi do myślenia. Najprostsze zdania, które wypowiada moja córka, zawsze dają mi do myślenia. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. I to również mi dało. Czyż nie jest aby tak, że jedynym bezpiecznym miejscem jest światłość? Jest to pewną uniwersalną prawdą, o której wie nawet 21-miesięczne dziecko, które dopiero uczy się formułować słówka. Ciemność jest niebezpieczna. Jeżeli chcemy w chrześcijańskim życiu rzeczywiście doświadczać wolności od lęku, od strachu, od niepokojów, musimy się przybliżać do światła. Musimy się przybliżać do światła. Temat tego trzeciego wykładu jest następujący. Od oczarowania do rozczarowania, czyli chrześcijański sukces zdefiniowany na nowo. Podczas pierwszego wykładu mówiliśmy o samostanowieniu i niezależności jako komponentach sukcesu. Mówiliśmy też o wolności w ujęciu chrześcijańskim. Zahaczyliśmy o paradoks chrześcijańskiego sukcesu. O tym, że paradoksalnie chrześcijanin powinien być wolnym niewolnikiem i w tym upatrywać swojego sukcesu. Podczas drugiego wykładu mówiliśmy z kolei o paradoksie sukcesu pozornego. Kiedy na zewnątrz wszystko wydaje się być w porządku, doświadcza się powodzenia i wielu błogosławieństw, a mimo wszystko Bóg poza tym zewnętrznym sukcesem, widzialnym i dostrzegalnym, dostrzega duchowy rozkład i śmierć. Z kolei podczas trzeciego wykładu chciałbym poruszyć kwestię definiowania sukcesu poprzez wytrwanie w chrześcijańskiej drodze. Sukces, czyli jako możliwość dokończenia chrześcijańskiej drogi, którą rozpoczynamy. Myślę, że chrześcijański sukces można wyrazić też takim zdaniem. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Apostoł Paweł, drugi list do Tymoteusza, 4:7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Czasami chcemy sprowadzać sukces do pewnych wielkich i wzniosłych rzeczy, na które chcielibyśmy napotkać w naszym życiu, podczas gdy największym sukcesem jest właśnie to. Móc pod koniec życia spojrzeć w lustro i powiedzieć: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To nie jest łatwe. Nie jest łatwe zachować wiarę. Nie jest łatwe dokończyć chrześcijańskiego biegu. Mimo że może nam się wydawać chwilami, że w zasadzie cóż to takiego, po prostu przetrwać jako chrześcijanin, ale dobrze wiemy, że nie jest to łatwe. Codziennie nasza wiara jest na wiele sposobów kwestionowana. Codziennie zmagamy się z różnego rodzaju pokusami, wątpliwościami i diabeł jest bardziej niż czymkolwiek inny zainteresowany tym, żebyśmy nie dokonali biegu, żebyśmy nie dokończyli tej walki, żebyśmy nie zachowali tej wiary. Czyż nie jest tak, że nieustannie wokół siebie obserwujemy bardzo przykre przypadki, w których ta wiara, ta cenna wiara jest po prostu utracana? Dlatego chciałbym dzisiaj na podstawie Bożego Słowa i też własnych doświadczeń zmierzyć się z tym, co towarzyszy właściwie nam wszystkim, ale nie zawsze bywa wyrażone lub ujawnione. Z rozczarowaniem. Z czymś, co jest obecne również i w moim życiu i przez co musiałem przejść. I może dlatego lubię o tym mówić i uważam, że jest to bardzo ważny temat, z którym my jako młodzi chrześcijanie, jako starsi chrześcijanie powinniśmy się zderzać. Z rozczarowaniem, ale nie rozczarowaniem jakim jednym z kolegów w pracy, sąsiadem, nowym filmem, ale rozczarowanie czymś, co miało być źródłem radości, ostoją ostatecznej prawdy, i niegasnącym żarem nadziei, rozczarowaniem chrześcijaństwem, rozczarowaniem Kościołem, rozczarowaniem Biblią, rozczarowaniem życiem, a nawet rozczarowaniem Bogiem. Otóż banałem będzie, jeżeli powiem, że rozczarowanie chrześcijaństwem bywa traumatycznym przeżyciem. Ale tak właśnie jest, ponieważ jest przeżyciem wprost proporcjonalnym do wielkości pokładanej w nim nadziei. Bywa i tak, że kiedy ognisko tej początkowej gorliwości powoli się dopala, to na dnie pozostaje popiół cynizmu, zgorzknienia i obojętności. Każdy z nas zna takich ludzi, a zalążek takiej postawy chce się rozwinąć niezmiennie również i w naszym sercu. Co począć, kiedy okazuje się, że Ewangelia nie jest jednak receptą na życie wypełnione nieustannymi, widzialnymi sukcesami i cudami? A przyjęcie chrześcijaństwa paradoksalnie być może wcale nie otworzyło nam drzwi do wielkiej życiowej kariery, ani też nie usunęło wszystkich problemów, ani też nie uczyniło życie łatwiejszym, jak nam obiecano, ale być może w niektórych obszarach wręcz mocno je skomplikowało. Co począć, kiedy okazuje się, że wraz z Ewangelią przyjęliśmy pakiet uproszczeń, nieuzasadnionych uprzedzeń, błędnych interpretacji, a postępujący proces oczyszczania wiary przypomina oddzielanie skóry od kości? Co począć, kiedy okazuje się, że jednak nie stałem się w oka mgnieniu całkowicie innym człowiekiem, a nad swoimi wieloma słabościami codziennie muszę ciężko pracować? Co począć, kiedy formuła przemiłych kościelnych relacji napotyka na naturalne bariery, a w ten idealny świat braci i sióstr wkrada się plotka, wkrada się zazdrość, wkrada się zawiść? Czasami słyszymy o kimś, kto był dla nas autorytetem, wzorem chrześcijaństwa w takim kontekście, że wszystko w nas woła, jak to możliwe, że on, taki chrześcijanin, taki uduchowiony, taki wzór. Co począć, kiedy upadają pomniki wiary, pomniki bohaterów wiary, które stały w naszej wyobraźni tuż za Chrystusem, a wszystkie recepty na cudowne chrześcijańskie życie okazują się halucynogenne. Otóż doświadczenie rozczarowania chrześcijaństwem i Kościołem jest wspólne dla wszystkich ludzi Kościoła. Jeżeli ktoś nigdy nie był rozczarowany swoją wspólnotą, przywództwem Kościoła, poziomem relacji lub formą istnienia określonej służby, to prawdopodobnie nigdy nie zbliżył się do Kościoła na taką bliską odległość, aby dostrzec te wszystkie niedociągnięcia i skazy, a czasami również ciemne karty, które są obecne również i w życiu ludzi Kościoła, i w życiu Kościoła. Kiedy spojrzy się na nasze społeczeństwo i przeanalizuje wszystkie dane dotyczące postępującej sekularyzacji, to okaże się, że dominującą przyczyną sekularyzacji współczesnej Europy jest właśnie rozczarowanie chrześcijaństwem. Nic innego. Ludzie noszą sobie blizny po ranach spowodowanych kościelną obojętnością i niewrażliwością, a także rany po bezskutecznym poszukiwaniu idealnego świata ostatecznej prawdy. Profesor Leszek Kołakowski powiedział kiedyś trafnie, że nie zna nikogo, kto straciłby wiarę po lekturze Marksa lub Engelsa, czyli wiodących ideologów komunizmu. Zna natomiast takich, którzy stracili wiarę po rozmowie z księdzem. I myślę, że to jest błyskotliwa myśl, która dobrze oddaje to, co się nam dzisiaj przydarza w młodym pokoleniu. W pokoleniu naszych rówieśników, naszych kolegów, naszych kolegów szkolnych czy studenckich. Zazwyczaj tracimy wiarę nie dlatego, że świat poza Kościołem nagle odzyskuje swój blask, ale dlatego, że Kościół go traci w naszej świadomości. Nie dlatego, że świat okazuje się mieć odpowiedzi, których nie ma Kościół, ale dlatego, że Kościół okazuje się nie mieć tych odpowiedzi, które zarzekał się mieć i które byliśmy przekonani, że ma. Nie dlatego, że poza Kościołem znajdujemy prawdę, która nam pozwala na nowo zinterpretować świat i dogłębnie go zrozumieć, ale dlatego, że w naszych oczach nauczanie oferowane przez chrześcijaństwo traci walor wyjaśniania świata. Odchodzimy z Kościoła nie dlatego, że ludzie poza Kościołem okazują się być bardziej porządni, moralni i nieskazitelni. Nigdy się nie spotkałem z takim uzasadnieniem. Odchodzimy dlatego, że ludzie w Kościele czasami nie okazują się być wcale tak porządni, moralni i nieskazitelni, jak nam się wcześniej wydawało. Antyklerykalizm lub ateizm, oni tylko czasami karmią się tym, co jest poza Kościołem. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa myśl. Oni zazwyczaj siedzą w pierwszym rzędzie Kościoła. i precyzyjnie wskazują palcem na wewnętrzne zjawiska i problemy, które w ich przekonaniu ten Kościół dyskwalifikują. Są w stanie wskazać konkretne osoby, zachowania, wydarzenia z przeszłości, a nawet wady, sprzeczności, w ich przekonaniu pewne nierozstrzygalne problemy w Piśmie Świętym. Jakiś czas temu przeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z pewnym lekarzem, który obejrzał w internecie moją debatę z ateistą, wymusił na mnie podanie numeru telefonu i następnie zadzwonił i postanowił wyprowadzić mnie z błędu. I rozmawialiśmy naprawdę przez długi, długi czas. Generalnie to próbowałem przeciwstawić się jego monologom różnego typu. Natomiast przez większość jego argumentów przebijało ogromne rozczarowanie chrześcijaństwem. Wciąż wskazujące na słabości, wady, grzechy nawet wielu chrześcijan. Znacie tą gadkę. Ksiądz chodzi po szpitalu i on tyle zarabia, że ci wszyscy mogliby tam mieć gorące obiady dwa razy dziennie, a jedzą tylko raz przez tego księdza. Kiedy nawet dzisiaj rozmawialiśmy sobie w swoim gronie o pewnych dzisiaj wiodących młodych ateistach i sceptykach, którzy są widoczni w internecie, biorą udział w debatach, to niesamowite jest, że spójną osią ich historii jest bycie chrześcijanami w przeszłości. Ludzie, którzy byli nawet w naszych środowiskach, w naszych kręgach, następnie przyjrzeli się temu z bliska, doświadczyli troszeczkę głębiej i powiedzieli, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, nie wierzymy w to. Sekularyzacja nie ma u swoich podstaw zachwytu nad jakąś nową ideą, nowo znalezioną prawdą lub wyższością innej wspólnoty. U swoich podstaw ma głębokie rozczarowanie chrześcijańską wiarą. Bolesny zawód Kościołem, chrześcijaństwem i wierzącymi w Boga. Dlaczego tak jest? Ponieważ okazało się, że chrześcijaństwo być dla współczesnych zbyt niejednoznaczne. Zbyt nieoczywiste, zbyt takie zwyczajne, naturalne, podobne do wszystkiego, co znamy i pozbawione zdolności rozwiązania i rozwijania wszystkich pojawiających się wątpliwości. Ale dlaczego tak jest? Gdzie znaleźć odpowiedź na temat tego rodzaju rozczarowania? Jaka jest co najważniejsze Boża odpowiedź na nasze rozczarowanie? Dzisiaj chciałbym zaproponować wam odpowiedź, która okazała się skuteczna w moim życiu, którą przerobiłem na bazie swoich własnych rozczarowań, a uwierzcie mi, było ich wiele. Odpowiedź tkwi, jak jestem przekonany, w Jezusie Chrystusie i w dwoistości Jego natury. Za moment spojrzymy na nieoczywistość, na dwoistość natury Chrystusa, a później zobaczymy, jak rzeczywistość ta wpływa na Kościół, na Pismo Święte i na nasze codzienne życie. Otwórzmy dwa, właściwie trzy kluczowe wersety, wokół których będzie zbudowane to kazanie. Nie będzie dzisiaj, znaczy podczas tego kazania, żadnego dłuższego fragmentu, nie będziemy analizować żadnej historii, ale z tych wersetów chciałbym, żebyśmy wyciągnęli pewną zasadniczą prawdę. W Księdze Izajasza, w 9 rozdziale i 5 wersecie, czytamy tak. Księga Izajasza, 9 rozdział, 5 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. A teraz Ewangelia Marka, 6 rozdział i 3 werset. I czytamy, w jaki sposób ludzie określali i widzieli tego cudownego doradcę, Boga mocnego, ojca odwiecznego i księcia pokoju. W Ewangelii Marka, 6 rozdziale, 3 wersecie czytamy tak. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, 46 wersecie, to jest 3 z tych wersetów, które chcę dzisiaj przytoczyć. Czytamy tak. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Mowa o Jezusie Chrystusie. Wtedy Filip na to: pójdź i zobacz. 3 wersety. Zderzenie proroctwa Starego Testamentu w pierwszym i świadomość ludzi obserwujących Jezusa Chrystusa, już tego narodzonego, kolejne dwa wersety. Narodziło się nam dziecię, napisał Izajasz. Dziecię. Komu z nas narodziło się kiedyś dziecię? Ręka do góry. Super, sporo osób. Większość z nas posiada doświadczenie, które pozwala stwierdzić, że nie ma nic bardziej kruchego, nic bardziej słabego i bezbronnego niż noworodek. Pamiętam, kiedy nieco ponad rok temu na sali porodowej pielęgniarka podała mi malutkiego człowieczka, każąc go przytulić. Czułem wtedy całym sobą, że to delikatne ciałko musi być trzymane przeze mnie w sposób inny niż wszystko, co trzymałem do tej pory. Czy można sobie wyobrazić większą przestrzeń bezbronności, słabości, niewinności, bezsilności i zależności niż łóżeczko noworodka? Noworodka, który nawet nie jest w stanie sam przewrócić się na drugi bok, który nie jest w stanie zrobić absolutnie nic. Narodziło się nam dziecię, mówi Izajasz. Ci, którzy w tamtym dniu przyszli odwiedzić rodziców Jezusa, zobaczyli małego noworodka, takiego jak miliardy innych noworodków w historii wszechświata. Płaczącego, głodnego, śpiącego, zależnego całkowicie od mamy, mającego kolki żołądkowe i mokre pieluszki, usypianego rozpaczliwie przez rodziców i budzącego się w najmniej oczekiwanym momencie. Ktokolwiek widział jednak to bezsilne dzieciątko, tego noworodka, takiego jak miliardy innych noworodków w historii świata, ktokolwiek widział tego noworodka, to dzieciątko, widział jednocześnie mocnego Boga, o którym pisał Izajasz. Ktokolwiek widział to niewiele rozumiejące dzieciątko, widział jednocześnie cudownego doradcę. Ktokolwiek widział to nowonarodzone dziecię, widział odwiecznego Ojca. Ktokolwiek widział to dzieciątko leżące w żłobie, widział księcia pokoju. Jak mówią piękne słowa kolędy, oto miał granice nieskończone. Kim więc był Jezus Chrystus? Czy to możliwe, aby ten noworodek, ten kruchy, malutki, bezsilny noworodek, był wszechmocnym Bogiem? A wszechmocny Bóg, żeby był człowiekiem? Kim był Jezus Chrystus? To nie jest banalne pytanie, ponieważ jeżeli spojrzymy i przeanalizujemy historię Kościoła, to było najważniejsze pytanie, jakie towarzyszyło im przez pierwsze wieki. Jaka była jego natura? Kim tak naprawdę był? Ile było w nim z Boga? Ile było w nim z człowieka? Spoglądano na ten wielki paradoks w Chrystusie i mówiono, jak to możliwe? Człowiek taki zwyczajny, taki zwykły, taki z Nazaretu, taki syn cieśli, taki syn Marii. Jak to możliwe, że jestem Bogiem odwiecznym, Ojcem odwiecznym, Bogiem mocnym, Księciem pokoju? Świadectwo Pisma Świętego ewidentnie prowadziło do konieczności uznania, że Chrystus był prawdziwym Bogiem z jednej strony, ale z drugiej strony dostarczało dowodów świadczących o tym, że był również prawdziwym człowiekiem. Z jednej strony przybywało mu mądrości, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 52 wersecie, co oznaczało, że posiadał w pełni naturalny umysł ze wszystkimi jego ograniczeniami i słabościami. A z drugiej strony apostoł Paweł oznajmia, że w nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. W liście do Kolosan w 2 rozdziale, w 9 wersecie. Z jednej strony chodzi po wodzie, wskrzesza z umarłych, ucisza burzę, rozmnaża jedzenie dla tysięcy. Wydaje się niepowstrzymywalny w każdym aspekcie swojej wszechmocnej mocy. A z drugiej strony bywa głodny, bywa zmęczony i nawet, jak możemy wywodzić z niektórych fragmentów Pisma Świętego, bywa zlękniony, przestraszony. Ten ewidentny paradoks sprawi, że w pierwszych wiekach po Chrystusie pojawili się chrześcijańscy nauczyciele, którzy z jednej strony zaczęli kwestionować prawdziwą boskość Jezusa, a z drugiej strony zaczęto kwestionować Jego prawdziwe człowieczeństwo. I teraz troszeczkę kwestii teologicznej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale to jest bardzo ważne i nieodzowne w tym kontekście. Otóż na przykład dla Ariusza, jednego z większych chrześcijańskich heretyków pierwszych wieków, Chrystus był wyłącznie pozornym Bogiem. Ariusz posiadał podobną koncepcję, jak dzisiaj posiadają świadkowie Jehowy, czyli nie był równy Bogu, był niższy, bo to niemożliwe, tłumaczył Ariusz, żeby ktoś, kto jest w pełni człowiekiem, jednocześnie miał być w pełni Bogiem. Po drugiej stronie byli tak zwani doketyści. Doketyści twierdzili, że jest niedorzecznością, żeby twierdzić, że Chrystus był prawdziwym człowiekiem. Mówili, że jego człowieczeństwo jest tylko pozorne, że jego śmierć na krzyżu w istocie była pozorna, ponieważ niemożliwością jest, żeby ktoś taki jak Bóg umarł na krzyżu. Niedorzecznością wydawała się myśl, że w kimkolwiek boskość i człowieczeństwo mogą zaistnieć jednocześnie, w jakiejkolwiek formie zjednoczenia. I co uczynił Kościół? Przez pierwsze 4 wieki próbowano bronić przekonania o tym, że Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I wreszcie na 4 Soborze Powszechnym w Chalcedonie w 5 wieku ustanawia się tak zwaną formułę chalcedońską. I pozwólcie, że ją szybciutko przetoczę. Idąc za świętymi ojcami, wszyscy jednogłośnie uczymy wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechów. List do Hebrajczyków, 4:15. A więc Kościół definitywnie określa się na podstawie Bożego Słowa po jednej ze stron i mówi: Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Pismo Święte nie pozostawia nam wyboru. Widzimy szereg dowodów świadczących o Jego prawdziwej boskości i szereg dowodów świadczących o Jego prawdziwym człowieczeństwie. Możemy rozmawiać o tym, w jakiej formie było to z sobą zjednoczone. Możemy rozmawiać o tym, która z tych natur uzyskiwała przewagę, w jakiej chwili, jak te natury wzajemnie ze sobą współegzystowały, ale niechaj nikt nie kwestionuje, że w Chrystusie mamy do czynienia z prawdziwym bóstwem i z prawdziwym człowieczeństwem. Że to w całej pełni prawdziwe dzieciątko, które narodziło się w Betlejem, jest jednocześnie mocnym Bogiem z proroctwa Księgi Izajasza. Niech nikt tego nie kwestionuje. Dlaczego to takie ważne? Przyjaciele, otóż Chrystus nie przestawał być boski, dlatego że był ludzki. Ale też nie przestawał być ludzki, dlatego że był boski. Pozwólcie, że powtórzę tę myśl. Chrystus nie przestawał być boski, dlatego że był ludzki, ale też nie przestawał być ludzki, dlatego że był boski. To jest coś, przeciwko czemu buntował się ludzki umysł przez pierwsze wieki istnienia chrześcijaństwa. I mówiono, to nie może tak funkcjonować. Jeżeli jest w pełni Bogiem, to nie jest w pełni człowiekiem. Jeśli jest w pełni człowiekiem, to nie jest w pełni Bogiem. I obawiam się, że właśnie tej kluczowej zasady dzisiaj często nie rozumiemy. Zasady, która powinna wyznaczać kierunek naszego myślenia o wszystkim, co chrześcijańskie. O Kościele, o Piśmie Świętym, o relacji między naszą pracą a Bożą, a również o małżeństwie i rodzicielstwie. Często zapominamy, że nadzwyczajność może być zjednoczona z tym, co jest zwyczajne. A rzeczy czysto boskie mogą mieszkać w tym, co jest czysto ludzkie. Nie rozumiemy, że człowiek, który napotyka na chrześcijaństwo, musi się z pokorą przedrzeć przez to, co jest ludzkie, co jest nieoczywiste, aby oczyma wiary dostrzec wreszcie to, co jest boskie. Ponieważ dokładnie tak samo było z Jezusem Chrystusem. Wbrew pozorom nasz Pan i Mistrz nie narzucał się zmysłom jako niepodważalna rzeczywistość, wobec której zarzuty mógłby składać jakaś wyłącznie niespełna rozumu osoba. Nie. Jezus Chrystus był nieoczywistym Mesjaszem. Tak samo jak nieoczywiste jest dzisiaj chrześcijaństwo. Liczne cuda budziły z pewnością nie tylko wiary, ale i wątpliwości. Próbowano zrozumieć, dlaczego tak potężny Mesjasz nie otworzył wszystkich świeżych grobowców w sąsiedztwie grobu Łazarza, albo też wszystkich grobowców Izraelu. Dlaczego nie uzdrowił wszystkich chorych nad sadzawką Betesda, skoro przywrócił zdrowie tak wielu innym? Dlaczego nie sprawił, aby jedzenie w sposób cudowny rozmnażało się na stołach wszystkich potrzebujących Izraelitów, skoro z taką łatwością karmił tłumy? Dlaczego nie poprowadził militarnej ekspansji na obozy znienawidzonych Rzymian, wspomagając powstańczą armię swoimi cudownymi zdolnościami? Dlaczego nie odbudował od razu Królestwa Dawida, tworząc zamiast tego wirujące spirale narodowego zamieszania? Otóż czytając Ewangelię, widzimy Chrystusa, który permanentnie zachwycał ludzi, a z drugiej strony permanentnie rozczarowywał. Ludzie chodzili za Nim, zachwycali się Nim, mówili, ależ ma cudowne moce, cudowne zdolności. A chwilę później kręcili głową i mówili, coś tu jest nie tak. Czy to nie jest ten syn cieśli, syn Marii? Czy Mesjasz by się tak zachowywał? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Jezus był Mesjaszem nieoczywistym. To wieczne Boże Słowo zostało objawione w kruchym ciele, ale dla wielu w kruchym ciele zostało ukryte, ponieważ tysiące ludzi spoglądały na Chrystusa jako człowieka i nie potrafili spojrzeć głębiej, przedrzeć się za tą pierwszą zasłonę Jego człowieczeństwa, aby dostrzec w Nim prawdziwego Boga. Można wręcz powiedzieć, że Bóg w Betlejem objawił Słowo, ale i w Betlejem je ukrył. Słowo to było raczej skarbem zakopanym pod ziemią zwyczajności niż jakimś ogromnym klejnotem, który rósłby na przydrożnych drzewach cudownych wydarzeń. Pomyślmy o okolicznościach, które towarzyszyły chociażby narodzinom Jezusa Chrystusa. Widzimy w tym oczywiście aspekt cudowności, natomiast trudno uznać je za taki ponadnaturalny snop światła, który zostałby dany wszystkim mieszkańcom ówczesnego Izraela. Zobaczcie, aniołowie pojawiają się na łąkach wśród gromadki pasterzy, a nie w centrum Jerozolimy pośród pielgrzymujących tłumów. Bóg uwierzytelnia swoje słowo przez gwiazdę i mędrców ze wschodu, ale nie przywiódł do drzwi stajenki karawan dostojników, którzy stworzyliby długą, budzącą sensację, kilkukilometrową kolejkę do nowonarodzonego króla. Nawet te wszystkie ponadnaturalne wydarzenia, które towarzyszyły narodzinom Chrystusa, one w zadziwiająco łagodny sposób mogłyby spływać po powszechnym mniemaniu do szerokiej rzeki losowych zdarzeń, akceptowalnych przypadków. Gdy Bóg Ojciec odpowiedział publicznie na modlitwę Syna słowami uwielbiłem i jeszcze uwielbię, jedni usłyszeli przemawiającego anioła, inni natomiast usłyszeli grzmoty. Mesjasz pozostał nieoczywisty. Pozostał nieoczywisty również wtedy, gdy w całym kraju opowiadano o licznych uzdrowieniach. Ostatecznie dla zdecydowanej większości ludzi były to tylko opowieści z drugiej, trzeciej lub czwartej ręki, podobne do innych ulicznych wieści. Wieczne Boże Słowo, pełne łaski i prawdy, objawiło się światu w wystarczająco nieoczywisty sposób, aby pytać, czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? Wielu zatrzymywało się na tym, co w Chrystusie ludzkie, na miejscu dorastania, na Nazarecie, na ziemskim pokrewieństwie. Słowo zostało więc przed światem odkryte w Jezusie Chrystusie, ale z drugiej strony dla wielu zostało w tym ziemskim pokrewieństwie miejscu dorastania Jezusa ukryte. To pochodzące z wieczności słowo przyjęte zostało przez stworzenie cynicznym. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Przyjaciele, Nazaret często przysłania wieczność. Jezus był z jednej strony całkowicie inny od tego, co znali ludzie, ale z drugiej strony, paradoksalnie, był zbyt podobny do wszystkiego, co znali. Był zbyt podobny, bo nie spadł z kosmosu, nie pojawił się nagle. Wiedzieli, gdzie dorastał, wiedzieli, kim był. Był taki jak oni we wszystkich swoich zewnętrznych aspektach. A przecież mogło być inaczej. Przecież Chrystus mógł stąpić publicznie z krzyża, jakby chcieli przeciwnicy, a tym samym położyć na stole ówczesnych wydarzeń niepowtarzalny dowód. Mógł zmartwychwstać, ponownie wjechać na osiołku wśród mdlejących zachwytu naśladowców do Jerozolimy. Mógł objawić się w Sanhedrynie, mógł objawić się na zamku Piłata. Piłat mógł się nawrócić. Jezus mógł wskrzesić wraz z sobą ukrzyżowanych łotrów. Mógł zgromadzić olbrzymi tłum oddanych fanatycznych czcicieli. Mógł zburzyć jerozolimską świątynię i w 3 dni ją odbudować. Mógł to uczynić. Mógł, ale wybrał zupełnie inny model budowania kościoła. Wybrał ciche, niepubliczne wizyty wśród garstki wybranych uczniów. i taką drogę pozostawił Kościołowi. Wąską ścieżkę nieoczywistości i wyzwań wiary zamiast przestronnej autostrady niepodważalnych dowodów. Wielu ludzi popełniło wtedy ten sam błąd, który my popełniamy dzisiaj. Myślano, że skoro Chrystus jest tak bardzo ludzki, to z pewnością nie może być Boży. Myślano, że skoro pochodzi z Nazaretu, to z pewnością nie może pochodzić z wieczności. Myślano, że skoro posiada zwyczajne ciało, tak jak wszyscy inni, to znaczy, że nie jest kimś nadzwyczajnym. To dlatego Chrystus jednocześnie zachwycał i rozczarowywał. Zachwycał i rozczarowywał. Ludzie chcieli bowiem prawdziwego Boga, ale już nie prawdziwego człowieka. Przenieśmy teraz tę rzeczywistość teologiczną, nieco wzniosłą, z drugiej strony piękną, na nasze życie, na nasze rozczarowania. Czy nie tak samo jest z naszymi rozczarowaniami? Mogę powiedzieć o swoim życiu i muszę wam coś wyznać. Jest dokładnie tak samo. Wolelibyśmy Kościół, który jest w 100% Boży, wyłącznie Boży, który jest prawdziwie Boży, a dostaliśmy do dyspozycji Kościół bogo-człowieczy na wzór Chrystusa, który jest tworem w 100% boskim i w 100% ludzkim. Mówiąc językiem teologii, ta zasada chrystologiczna jest również zasadą eklezjalną. Ta zasada dwóch zjednoczonych natur w Jezusie Chrystusie, ona ma również przełożenie na Kościół. Kościół posiada dwie natury, boską i ludzką. Zobaczcie, z jednej strony to Bóg nas tutaj zebrał. Każdy z nas jest dziełem Jego autonomicznej woli. Bóg nas powołał na to miejsce, Bóg nas zbawił. Ale z drugiej strony to my ten Kościół tworzymy. To my śpiewamy, to my modlimy się, to my organizujemy konferencje takie jak ta. To my wygłaszamy kazania, tak niedoskonałe jak to. To my ustalamy porządek, liturgię, akcenty. To my to robimy. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że popełniamy błędy. I ten Kościół, który jest w 100% Boży, jest obarczony pewnymi błędami, które wynikają z naszych niedoskonałości i z tego faktu, że my ten Kościół tworzymy. Wszystko tu jest niedoskonałe. Słyszałem kiedyś historię o pewnym kaznodziei, który skomplementował śpiewającą na środku siostrę i powiedział jej: siostro, wspaniale śpiewałaś dzisiaj. I ta siostra w swojej ogromnej pokorze i uniżoności powiedziała: bracie, to nie ja, to Pan. A kaznodzieja powiedział do niej: z całym szacunkiem, siostro, Pan zrobiłby to lepiej. No myślę, że dokładnie tak jest. Gdyby Chrystus wygłaszał tu dzisiaj kazanie: przyjaciele, chcielibyśmy tego, ale jestem tylko ja. Wszystko, co tu robimy, jest tak niedoskonałe, tak ograniczone. Teksty pieśni nie zawsze są adekwatne. Muzyka nie zawsze odpowiada treści. Organizacja bywa rozczarowująca. Oczywiście nie tutaj. A kazaniom daleko jest do idealnej formy wyrazu. Spożywamy zwyczajny chleb i zwyczajne wino. Używamy zwyczajnych słów, mówiąc o Bogu. Ograniczonych słów naszego ograniczonego języka. Podczas kolekty zbieramy naturalnie zapracowane pieniądze, które nie spadły nam z nieba. A po nabożeństwie jemy ciasto, które nie zostało wcześniej rozmnożone, tylko ktoś musiał przygotować 2 lub 3 blachy. Zwyczajnie odwiedzamy chorych, kupujemy im leki za pieniądze, których nie znaleźliśmy w pyszczku ryby. Zwyczajnie życzymy im powrotu do zdrowia, ponieważ nie mamy możliwości, tak jak Chrystus, aby wszystkich uzdrowić i podnieść z łoża boleści tak zwanego. Wszystko to jest tak zwyczajne, takie naturalne, takie ludzkie, takie niespektakularne. Myli się jednak ten, kto w tym miejscu zatrzyma się i odejdzie. Mylą się tysiące tych, którzy spoglądają na to i mówią: to jest zbyt zwyczajne, zbyt naturalne, zbyt normalne, żebyśmy dostrzegli w tym coś ponadnaturalnego. Jakże myli się ten, kto powie: cóż, to jest po prostu kolejna instytucja, kolejna grupa ludzi, kolejna zwykła organizacja. Jakże myli się ten, kto stwierdzi: cóż, Kościół to jest dzieło wyłącznie ludzkie. O nie. za tym Nazaretem, za tą zwyczajnością ludzkiego ciała, za tą naturalnością kryje się całkowicie Boża rzeczywistość. To, co nadzwyczajne, jest obecne w tym, co zwyczajne. To Bóg wykonuje swoją pracę. Pracę, która ma wieczny skutek, która oddziałuje w całą wieczność przez nasze modlitwy, przez nasze śpiewanie, przez nasze kazania, naszą organizację i dobroczynność. To Bóg jest obecny w naszej obecności. Przyjaciele, Kościół jest organizmem bogoczłowieczym, składającym się z dwóch natur. Zatem, przyjacielu, nie bądź rozczarowany, widząc zwyczajność, zwyczajność i jeszcze raz zwyczajność. Nie bądź rozczarowany, jak ludzie współcześni Chrystusowi, widząc słabości ludzi, wady i ograniczenia. Nie bądź sfrustrowany tym zwyczajnym ciałem, które widzisz. W jego głębinach kryje się bowiem całkowicie Boża rzeczywistość. Teraz pomyślmy o Piśmie Świętym. Wiecie, z bólem to mówię, ale Pismo Święte tak naprawdę jest dzisiaj w odstawce w wielu ewangelikalnych kościołach. Dlaczego? Ponieważ rozczarowuje. Kazanie ekspozycyjne wyjaśniające werset za wersetem w swoim należytym kontekście właściwie należą do przeżytku. Pogardziliśmy tym. Wszystko to wydaje się takie zwyczajne, takie naturalne, takie nieatrakcyjne, takie kazaniowo-teoretyczne, zbyt przyziemskie. Więc te wszystkie ambitne kazania, które zmierzały do odkrycia sensu danego wersetu, nazwaliśmy martwą literą, a później uciekliśmy w inne miejsca. Jedni do jakiegoś bardziej bezpośredniego Słowa Bożego, do wizji, odczuć, snów, proroctw, odważnego Pan mi powiedział. Inni do motywujących przemówień na podstawie paru popularnych wersetów, zupełnie wyrwanych z kontekstu. A wszystko to dlatego, że systematyczne studium Bożego Słowa okazało się nieatrakcyjne i rozczarowujące. Ponieważ zapomnieliśmy, że Biblia jest bogoczłowiecza. Stanowi w 100% Boże dzieło, ale z drugiej strony w 100% dzieło człowieka. Zasada chrystologiczna działa i tutaj, żeby przedrzeć się do tego, co jest nadzwyczajne i boskie w tej księdze. Najpierw trzeba z pokorą przedrzeć się przez to, co jest zwyczajne i naturalne. Najpierw trzeba poznać alfabet, żeby zacząć czytać Biblię. Czyż nie? Każdy z nas musiał to uczynić. Duch Święty nie oświecił nas w takim akcie genialnej iluminacji. Poznaliśmy alfabet, musimy poznać zasady gramatyki, zasady interpretacji tekstów. Najpierw trzeba zapoznać się z kontekstem danej historii, poświęcić godziny na żmudne studiowanie wersetu po wersecie, na odczytanie pierwotnego sensu i znaczenia, na tworzenie mostów i łączenie różnych myśli, związków przyczynowych, które są rozsiane w Piśmie Świętym w różnych miejscach i poszukiwania wspólnego ich celu i sensu. Nic tu nie jest dane natychmiast w przypływie genialnej iluminacji. Nic nadzwyczajnego nie przychodzi bez towarzystwa tego, co jest zwyczajne. Trzeba w sposób zwyczajny pracować nad tekstem Pisma Świętego, żeby można było się nim karmić i z niego korzystać. Dlaczego tak często chrześcijaństwo oparte na sumiennym studiowaniu Bożego Słowa przestaje nam wystarczać? Wydaje się nudne? Może dlatego, że jest właśnie zbyt takie zwyczajne. Takie zbyt nieoczywiste. Za bardzo przypomina lekcję języka polskiego. Z literackiego Nazaretu nie może być nic dobrego. A teraz pomyślmy o Bożym działaniu w naszym życiu. Zasada chrystologiczna, tak ją umownie nazywam, działa i tutaj. Jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, to wszystko współdziała w naszym życiu ku dobremu. Jednak Bóg nie modeluje naszego życia za pomocą widowiskowych, spektakularnych wydarzeń, które nie budziłyby żadnych wątpliwości co do swojego rzeczywistego pochodzenia. Nie. Losy naszego życia są, uwaga, bogoczłowiecze. Są z jednej strony historią całkowicie pisaną przez Boga, pozostają autonomicznym dziełem Bożym, a z drugiej strony są całkowicie efektem naszych działań. Spójrzcie, codziennie modlimy się, chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I Bóg to robi. Bóg się o nas troszczy, Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, a nasz pełny żołądek jest całkowicie Jego dziełem. Za to Mu dziękujemy. Ale z drugiej strony Czyż nie jest tak, że ten, kto nie pracuje, ten niechaj również i nie je? Czyż nie jest tak, że pieniądze na chleb nie spadają nam z nieba? Nie zbieramy ich z drzewa, idąc rano na spacer po pięknym Gdańsku. Nie znajdujemy pieniędzy w chipsach. Po prostu trzeba pójść do pracy i je zarobić. A później za te ciężko zarobione pieniądze kupujemy chleb i dziękujemy Bogu za to, że się o nas zatroszczył. Chyba, że się mylę. Chyba, że ktoś z was ostatnio spacerował po starówce i znajdował 100 złotówki rosnące na krzakach. Czyż nie ma racji starszy człowiek, który pokazuje na własne mieszkanie i mówi z dumą: sam na to zapracowałem, tymi rękoma. Ma rację, ma rację. Jeżeli ktoś z was powie mi z dumą: ten kościół, to miejsce, to jest nasz pot, nasze ręce to zrobiły, to ja powiem: tak. Z jednej strony całkowicie Bóg się o to zatroszczył. To jest Bożym dziełem, to jest Bożą pracą, ale z drugiej strony to jest waszą pracą i waszym dziełem, ponieważ historia naszego życia jest bogo-człowiecza. W 100% prawdziwie Boża i w 100% prawdziwie ludzka. Ktokolwiek chce oddzielić od siebie te dwie rzeczy, zacznie błądzić. Wiecie, co jest naszym problemem? Że również w obszarze naszego życia chcemy tego samego, co ludzie w Izraelu. Chcemy, żeby nasze życie było w 100% Boże, ale już pozbawione tych aspektów i elementów ludzkich. Chcielibyśmy Bożej troski i zaopatrzenia. Ale jeżeli Bożą odpowiedzią jest: idź i ciężko na to pracuj, to mówimy już: no nie, my chcielibyśmy cudu, a nie takiej normalnej pracy, jak mają wszyscy. Chcielibyśmy w naszym życiu wielu spektakularnych i ponadnaturalnych zmian, przełomów i postępów. I wciąż karmimy się wielkimi słowami, wielkimi ideami. Podczas gdy klucz do tego wszystkiego kryje się w normalnym, codziennym robieniu postępów w drodze za Bogiem. W zwyczajnym czytaniu Biblii, w zwyczajnej modlitwie, w zwyczajnym, systematycznym chodzeniu do kościoła, w zwyczajnym kontakcie z braćmi i siostrami, zwyczajne rzeczy, z których składa się życie. Ale wiecie, w czym jest problem? Nam to nie wystarcza. Nam to nudzi, nas to nudzi, bo to nie jest spektakularne. My chcemy Kościoła Bożego, nie Kościoła, który będzie się składał z takich ludzkich, zwyczajnych rzeczy. Chorujemy dzisiaj na pogardę wobec tego, co jest zwyczajne i naturalne, dlatego też nie potrafimy być wdzięczni. To jest coś, co mnie bardzo smuci. Wiecie, gdyby Bóg dzisiaj rozmnożył nam kilka bochenków chleba albo kilka kawałków tego smacznego kotleta, który jedliśmy tam dzisiaj, to wiecie, co by się działo? Powiem wam, napisalibyśmy bardzo dochodową książkę. Skończylibyście bardzo szybko ten budynek i wybudowalibyście jeszcze tutaj drugi obok. Jeździlibyśmy po konferencjach, po całej Polsce, mówiąc, w jak cudowny sposób dwa kotlety rozmnożyły się w trzy. Bo byłoby to spektakularne, widowiskowe, ponadnaturalne. I dziękowalibyśmy Bogu na kolanach za to, co się wydarzyło. Ale w związku z tym, że na te kilka kotletów sami zapracowaliśmy, to wydaje nam się, że nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Niczego spektakularnego. Wydaje nam się, że Boga w tym nie ma. Bóg tu nie pracował. Nie ma o czym mówić. To nie jest Bożym dziełem. Te rozmnożone kotlety by były, ale nie te. Nic bardziej mylnego. Dlatego tak bardzo wyuczone bywa nasze śpiewanie, tak zimna bywa nasza wdzięczność. Po prostu uwierzyliśmy, że Boże działanie jest wtedy, gdy dzieje się coś nadzwyczajnego i spektakularnego, a nie wtedy, kiedy rano zwyczajnie wstajemy do pracy, mieszamy kawę w ulubionej filiżance, wykonujemy codzienną robotę, czytamy Pismo Święte, wracamy do domu tą samą trasą co zawsze i punktualnie o 23:00 idziemy spać. Wydaje nam się, że właściwie o czym tu mówić? No, dzień jak dzień, Boga tutaj nie ma. A przecież każdy taki dzień jest bogo-człowieczy. Za zwyczajnością, niewyróżniającą się niczym szarością, kryje się Boże działanie. Kryje się Jego podtrzymująca dłoń, która zapewnia wszystko w naszym życiu. Każde poruszenie Twojego mięśnia, każde uderzenie Twojego serca, każdy przepływ Twoich myśli, każdy dobry pomysł, każdy promień słońca, wszystko jest Bożym dziełem, ponieważ nasze życie jest bogo-człowiecze. Możesz dzisiaj otworzyć swój portfel albo spojrzeć na rachunek bankowy i policz pieniądze, które masz. Tak zapracowałeś na nie. Ale każda złotówka jest jednocześnie Bożym darem. Jedząc obiad, spójrz na uginający się stół. Tak zapracowałeś na to. Sama to ugotowałaś. Ale każda z tych potraw jest jednocześnie niezasłużonym darem Bożym. A teraz pomyślmy o naszych rodzinach. Pomyślmy, w jaki sposób zasada chrystologiczna działa i tutaj. Pismo Święte powiada, że roztropna żona jest darem Pana. Wiem, że niektórzy chcieliby powiedzieć Panu Bogu, że najwyraźniej przydarzył mu się nietrafiony prezent. Ja tak w życiu nie powiem. Mam wspaniałą żonę, ale po 3 latach małżeństwa i moim imponującym doświadczeniu zebranym pośród tych 3 lat, mogę powiedzieć, że małżeństwo czasami rozczarowuje. Nie jest bowiem wyłącznie boskie. Nie składa się wyłącznie z czystych motywacji, z nieskazitelnych decyzji, wyłącznie z romantycznych uczuć i z chwil perfekcyjnej komunikacji. Jeżeli ktoś z was ma takie małżeństwo, gdzie wszystko jest boskie, gdyż Bóg je wymyślił i nie ma tam niczego przyspawanego do ziemi, to naprawdę zazdroszczę i chętnie przyjdę na nauki. Na pewno chrześcijaństwo jest, na pewno małżeństwo jest boskie, jest boską instytucją. Obrazuje miłość Chrystusa i Kościoła. Stanowi niepowtarzalną przestrzeń dla rozwoju i kultywowania radosnej miłości. A przecież Bóg jest miłością. Jest unikalne i nie można go niczym zastąpić. Ale z drugiej strony ta boska instytucja, ten boski twór i boski pomysł jest na wskroś ludzki, zwyczajny, podobny do wielu innych relacji, obarczony naszymi mankamentami i słabościami. I mógłbym opisywać tą ludzką stronę małżeństwa przez resztę tego nabożeństwa. Ale myślę, że w tym gronie jest to zbyteczne. To tak jakbym tłumaczył rybie, czym jest woda, czyż nie? Doskonale to wiemy. Natomiast z czego bierze się polityka popularyzacji rozwodów? Z czego się bierze cały ten pęd do tego, żeby się rozstawać i próbować na nowo? Otóż bierze się z błędu chrystologicznego. Przeciętny człowiek nie rozumie, że małżeństwo to nie są tylko romantyczne uniesienia na hollywoodzkich filmach. Że to nie są wyłącznie piękne chwile wzajemnego oddania. Że to nie jest wyłącznie w bujanie obłokach, choć oczywiście niekiedy też jest to esencjalną częścią małżeństwa. Ale że za tym, co jest tak unikalne i piękne w tym tworze, który powołał do istnienia Bóg, kryje się również coś, co jest zwyczajne, co jest codzienne, co polega na robieniu, na wspólnym robieniu najbardziej prozaicznych czynności, jakie tylko mogą przychodzić do głowy. Człowiek, który tego nie będzie rozumiał, za moment rozczaruje się chrześcijaństwem, bo będzie oczekiwał, rozczaruje się małżeństwem, bo będzie oczekiwał czegoś, co będzie na wskroś spektakularne i boskie, a otrzyma coś, co jest tworem bogo-człowieczym. Pomyślmy o wychowywaniu dzieci. Znowu mogę się podzielić swoim imponującym doświadczeniem, blisko 2-letnim. Powiem bardzo krótko. Nie ma nic bardziej pięknego niż wychowywanie córki. Ale nie ma też nic bardziej wyczerpującego. Jeśli ktoś w ciągu ostatnich 2 lat doprowadził mnie do autentycznego zdenerwowania, to była ona. Rodzicielstwo jest bogoczłowiecze. Z jednej strony w niesamowity sposób symbolizuje i oddaje miłość łączącą Boga Ojca i Boga Syna, później łączącą Boga Ojca i nas, Boże dzieci. Jest wspaniałym wzorem i obrazem, źródłem niewyczerpanych inspiracji i nauk. Jest miejscem, w którym rodzi się miłość, której nie można porównać do niczego innego, która jest potężna. Ale z drugiej strony jest miejscem wielu trudnych, zwyczajnych wyzwań. Kiedy nie ma się już sił, kiedy dziecko choruje, kiedy nie można spać po nocach, kiedy człowiek chodzi sfrustrowany i zirytowany, bo nie może się zająć normalnym życiem, tylko musi zajmować się dzieckiem. Twór bogoczłowieczy. Cóż, czas, aby wrócić do początku tego kazania i podsumować. Na czym polega sukces? Sukces w chrześcijaństwie dla mnie polega na tym, żeby dokonać biegu. Żeby po drodze nie rozczarować się tym, czym tak łatwo się rozczarować. żeby nie odejść tak po prostu z Kościoła, odejść od Boga, zrezygnować z czytania Biblii, żeby nie stwierdzić, że to wszystko jest zbyt zwyczajne i zbyt mało spektakularne. Rozczarowanie chrześcijaństwem nie oznacza, że z chrześcijaństwem jest coś nie tak. Tak jak rozczarowanie Chrystusem nie oznaczało, że z Chrystusem jest coś nie tak. Rozczarowanie bierze się z nieumiejętności zrozumienia, że to, co boskie, może być równocześnie ludzkie. Z odrzucenia zasady chrystologicznej, z pomijania jej w procesie kształtowania naszej wiary. Przeżywałem to w swoim życiu wiele razy, a pierwsze prawdziwe kryzysy z tym związane pojawiły się, kiedy jako syn pastora przez lata dzieciństwa widziałem Kościół z najbliższej możliwej odległości. Jego blaski i cienie, chwile chwały i uniesień, a także chwile, o których nie warto nawet mówić. I wiecie, było wiele wieczorów, podczas których leżałem na łóżku całkowicie rozbity, myśląc, że jeśli tak wygląda chrześcijaństwo, to ja tego nie chcę. Nie chciałem ciągłego tańca, zachwytów i rozczarowań. Często Nazaret przysłaniał mi wieczność, często gliniane naczynie zasłaniało mi skarb. Nie rozumiałem wtedy, że Kościół jest taki jak Chrystus, Bogo-człowieczy. I że tuż obok tych wszystkich pięknych chwil, które wspólnie przeżywamy, będą się pojawiały chwile przykre, chwile nieporozumień, chwile wyzwań, chwile zawodu, chwile rozczarowań drugim człowiekiem, który nie spełnił naszych oczekiwań. Ta zasada, widząca w Chrystusie dwie natury, boską i ludzką, musi być przełożona na język każdej rzeczywistości naszej wiary. Musimy ją zaakceptować w swoim chrześcijaństwie. Musimy zaakceptować ją w życiu Kościoła, aby wciąż nie rozczarowywać się na nowo ograniczonością ludzkiej wspólnoty. Musimy ją zaakceptować w dialogu z Bogiem, w modlitwie, w Piśmie Świętym, aby nie rozczarować się wyzwaniami, jakie stawia przed nami studiowanie Biblii i czasami, jak nam się wydaje, milczenie Boga. Wreszcie musimy zaakceptować ją też w naszym życiu, aby nie karmić się frustracją, nie żywić nierealnych oczekiwań i ostatecznie nie zabijać w sobie wdzięczności ku Bogu za najpowszedniejsze rzeczy, które mamy. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o sukcesie, zderzmy się na poważnie z tą wielką prawdą. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, a chrześcijaństwo jest prawdziwie boskie, ale i prawdziwie ludzkie. Prawdziwie ludzkie. Z całym dobrodziejstwem inwentarza. I ktokolwiek wciąż narzeka na ten ludzki aspekt Kościoła, ten nie rozumie, że innego chrześcijaństwa nie ma, nigdy nie było i być nie będzie. Ktokolwiek poszukuje chrześcijańskiego życia, które będzie wypełnione tylko spektakularnymi cudami, nazywając to jakkolwiek, radykalnym chrześcijaństwem, chrześcijaństwem w ogniu, przebudzonym chrześcijaństwem, jakkolwiek inaczej, ten całe życie będzie biegał za wiatrem. Bo czegoś takiego po prostu nie ma. Największa głębia doświadczenia Boga kryje się w codziennej zwyczajności chrześcijańskiego życia. I o tej zwyczajności, która jest tak bogata, tak zachwycająca i tak piękna, będę mówił podczas jutrzejszego nabożeństwa, na które serdecznie zapraszam. A tymczasem powstańmy może do modlitwy.